niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z racji przedwyborczej ciszy, dzielącej piątkową i sobotnią emisję mojego felietonu, tylko życzę wszystkim dobrego wyboru prezydenta. Za dobry wybór zostaniemy nagrodzeni dobrym prezydentem, a za zły zostaniemy ukarani. Chciałbym jeszcze powrócić do tematu kary śmierci, ponieważ popularyzacja nauki nie powinna być winą naukowców, ale raczej ich zasługą, warto dokończyć ten temat. Filozofem jest każdy człowiek, jak przypomina nam Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, a zatem pewnie wielu w naszym kraju oczekuje w miarę przystępnego zdania sprawy z tego, co ważnego dzieje się na warsztatach pracy już zawodowych filozofów, zwłaszcza wtedy, kiedy zajmują się tematyką etyczną, najbliższą naszym codziennym życiowym zmaganiom. Jedno z tych zmagań jest związane z dzisiejszym zanikiem rozumienia sensu cnoty, którą nazywamy karnością. Po wypowiedzi Jana Pawła II na temat kary śmierci w encyklice Evangelium Vitae zapanowała u nas w tym względzie raczej cisza filozofów, chociaż wcześniej toczyli na ten temat ożywioną dyskusję. Wśród zabierających głos odnotować należy nade wszystko wypowiedź nestora polskiej etyki, ojca profesora Tadeusza Ślipki, który poświęcił karze śmierci nawet obszerną monografię. Trzeba mieć w pamięci także i to stanowisko, jeśli nie mamy zapominać o podstawowym obowiązku wdzięczności wobec tych, którzy starali się kształtować nasze trafne myślenie. Ojciec profesor należy do tych wyjątkowo nielicznych myślicieli, którym bardziej zależy na prawdzie niż na obronie własnego stanowiska, dlatego że jest własny. Kilkakrotnie korygował on rozmaite elementy swojego systemu etycznego, nie tylko rozwijając pewne elementy tego systemu, ale także istotnie je zmieniając. Zmiany te zawsze odnotowywał w swoich podręcznikach, dając tym samym z pewnością wspaniałe świadectwo swojego dążenia do prawdy. Rezygnując z tego dążenia, już nie ma miejsca na zmianę własnych poglądów z powodu zauważenia ich błędności. Dlatego też piękne gadulstwo uprawiają najlepiej ci, którym nie zależy na uchwyceniu prawdy. Ojciec profesor nigdy też nie wahał się odchodzić od pozycji swoich mistrzów i nauczycieli, jeśli tylko jego zdaniem domaga się tego prawda. Uważni czytelnicy tekstów ojca profesora wielokrotnie przecież zauważyli, iż wadził on się nawet z poglądami etycznymi świętego Tomasza z Akwinu, chociaż sam deklarował się jako tomistyczny etyk. Nic tylko naśladować taką wierność mistrzowi, bo on z pewnością pierwszy pragnął od swoich uczniów nie recytowania wykutych tez, ale twórczego ich zgłębiania. Poważne potraktowanie, uszanowanie dzieła ojca profesora Ślipki wymaga zatem dokładnie takiego samego podejścia, czyli twórczego i porządnie uargumentowanego dialogu, czego pewnie sam zainteresowany sobie nade wszystko życzy. Dotyczy to wymaganie także pozycji naszego ojca nestora polskiej etyki odnośnie do jego stanowiska w sprawie kary śmierci. Jego zdaniem dotychczasowa argumentacja w tej sprawie była błędna. Nie uwzględniała bowiem dobra ofiary, a interesowano się tylko zabezpieczeniem tą drogą społeczeństwa przed groźnym przestępcą, odstraszeniem potencjalnych przestępców i ewentualnie kuracją moralną samego zbrodniarza. Tymczasem zdanie ojca Ślipko to przelana krew ofiary mordu woła adekwatną odpowiedź w postaci kary śmierci od strażników dobra społecznego. Już Eurypidesowa tragedia Hekuba tropi ten szlak myślowy, który pojawił się w głowach Greków powracających spod Troi. Zobaczyli oni na morzu widziadło poległego Achillesa, który wezwał przyjaciół do uszanowania jego bohaterskiej śmierci poprzez wylanie na jego grobie krwi Polykseny, córki Parysa. Grecy mieli ulec tej intelektualnej, moralnej pokusie, ale spełniony przez nich nikczemny czyn uruchomił nie dobro, ale tylko spiralę straszliwej zemsty ze strony Hekuby, matki zamordowanej dziewczyny. Niezależnie od istotnej różnicy pomiędzy wylaniem krwi niewinnej dziewczyny na grobie Achillesa, a przelaniem krwi zbrodniarza mocą wyroku sądu dla uszanowania jego ofiary, wspólny dla obydwu sytuacji musi być motyw zemsty. Innego sensu niż tylko starą zasadę oko za oko, ząb za ząb chyba nie można zobaczyć w karze śmierci, którą byśmy usprawiedliwiali tylko szacunkiem wobec ofiary zbrodniarza. Trzeba nam zatem powrócić do filozoficznej dyskusji na temat kary śmierci. Szczęść Boże!